Uch, cholera, to ty w raju mieszkasz.
Zaczął rozglądać się po pokoju. Na ścianie wisiała reprodukcja aktu Modiglianiego w szerokiej złotej ramie.
I gołą babę widzę masz, żeś nie umierać.
Wbił się w nią wzrokiem.
Ciekawym, ile by za taką ramę dali. Moglibyśmy się pół na pół podzielić. Ty byś mi tylko okno otworzył na noc. Nie musiałbyś się budzić. Ja jak motyl, buty bym zdjął przed oknem i w samych skarpetkach. Noce gorące, to ludzie śpią przy otwartych oknach. Ja w parku na ławce czasem się prześpię, a zimniej to chodzę na działki. Zawsze jakiś wolny domek się znajdzie, niektóre nawet otwarte. Czasem i z jedzenia coś się znajdzie.
To nie wróciłeś do więzienia?
Rozmyśliłem się. No to prześpię się, możesz się uczyć. Oj, łóżko masz pierwsza klasa, ma teraz kołderka. Nie bujaj, że to wszystko za darmo. Korepetycji mu nie dajesz, to coś mu musisz dawać.
Wyciągnął się, nakrył i za chwilę już chrapał. Czułem się bezsilny. To, że spaliśmy we trzech na jednym łóżku, jakoś mnie z nim związało. Nie mógłbym mu tak powiedzieć, wynoś się. Zbudził się gdzieś po trzech godzinach, zmierzch już zapadł. Przeciągnął się, aż kości w nim zatrzeszczały. To już świt się zaczyna? Nie, dopiero zmierzch.
No i widzisz, co to przespać się na takim łóżku? Niedługo spałem, a myślałem, że całą noc. Zerwał się. Przyjdę jeszcze kiedyś. Mógłbym przynieść jakieś proszki do spania. To byś wsypał mu na kolację do herbaty. I znów bym się przespał. Zastukałbym w szybę jak teraz, otworzyłbyś mi okno, nie usłyszałby po proszkach. I pomyśl o tej ramie. Cześć.
Ale już nigdy nie przyszedł. Nie dał znaku życia. Także dotąd nie wiem, co się z nim stało. Odwiedziłem kiedyś gospodynię z poprzedniego mieszkania. Czy do nich nie zachodził? Nie zachodził. Tylko jej młodszy syn, który sprzedawał wszystko, co matka dostała w prezencie od kogoś, gdzie sprzątała, powiedział mi, że widział go kiedyś na ulicy, ale wsiadł do autobusu, nim ten go dogonił, bo winien był mu pieniądze za tego konia ze skrzydłami. W pokoju miałem jeszcze biurko, na nim lampę, przeginającą się, odginającą, niżej, wyżej, także można ją było dowolnie regulować, oddalać, przybliżać światło, w zależności od tego, czy się chciało mieć światło pod oczami, czy nad głową. Przy biurku wyściełane krzesło z wysokim oparciem, że można było głowę na nim oprzeć, zamknąć oczy, wyłączyć się choćby na chwilę z myślenia, czy nawet zdrzemnąć. Była i szafa dwudrzwiowa, jakby wykonana przez tego samego stolarza, pokryta takim samym czereśniowym fornirem w kolorze złotordzawym, co łóżko, z ażurowym zwieńczeniem w kształcie spłaszczonego niczym łuk półkola. Podzielona była wewnątrz na część do wieszania ubrań i po drugiej stronie półki. Nie miałem za wiele rzeczy jak na taką szafę. Marynarkę, swetr, parę koszul, podkoszulków, majtki, skarpetki i prochowiec, który mi przysłali w prezencie wakacyjni lokatorzy matki wraz z kawą dla niej i potrzebnymi dodatkami do topielca. W poprzednim miejscu swoje rzeczy trzymaliśmy w szafie u gospodyni. Do wszystkich pokojów, kuchni, łazienki, toalety wchodziło się osobno z przedpokoju. Najważniejszym meblem było jednak łóżko. To łóżko mnie wyleczyło z obolałych boków po spaniu we trzech. Z początku bałem się położyć na jednym czy drugim boku. Wydawało mi się, że ledwo dotknę materaca, całe ciało mnie rozboli. I spałem tylko na wznak lub na brzuchu. A przekręcałem się z brzucha na wznak i odwrotnie, unosząc się na rękach. To też za każdą taką zmianą pozycji budziłem się. Mordęga to była, niespanie. Z czasem ta obolałość z nocy na noc zmniejszała się, aż w końcu mnie opuściła. Nigdy jednak nie udało mi się tego spania we trzech zapomnieć. Już tego samego wieczoru, gdy się sprowadziłem, rozgościłem, zapukał do mnie gospodarz, Gdyby pan miał jakieś potrzeby, proszę mówić, nie krępować się. Musimy się przecież zżyć z sobą. I za 10 minut zapraszam na kolację. Do tego największego pokoju naprzeciw. Przy kolacji, jak dla mnie wystawnej, była szynka, masło, sałatka jarzynowa, bułki, herbata, filiżanka, na deser pączki nadziewane konfiturą z róży. Oznajmił, że kolacje i śniadania będziemy robili sobie sami. On przeważnie na śniadania jada jajka na miękko, biały ser z powidłami, a może ja bym wolał jajecznicę. Powiedziałem, że mogę na miękko, jakkolwiek, mówiąc prawdę, wolałbym jajecznicę. Pieczywo, biały ser, jajka, masło i inne wiktuały kupuję niedaleko w prywatnym, zaprzyjaźnionym sklepiku. Zamówił już 2 butelki mleka u mleczarza. Z wieczora trzeba mu tylko wystawić 2 puste butelki, żeby rano nas nie budził. Obiady natomiast, jak dotąd, przynosić będzie sąsiadka z 2. klatki schodowej. Gotuje smacznie i zdrowo. Nigdy po jej obiadach nie ma wzdęć, biegunek czy obstrukcji. Nie jest wegetarianinem, lecz nie przepada za mięsem. Uwielbia pierogi z serem, z truskawkami, jagodami. Oczywiście, gdy są już truskawki i jagody, bo ser zawsze jest. Kaszę gryczaną z sadzonymi jajkami i z siadłym mlekiem. A zup pomidorową, ogórkową i krupnik. A pan jaką najbardziej lubi? Tak samo pomidorową, ogórkową i krupnik. Chociaż nie cierpiałem krupniku. To widzę w smakach. Już jesteśmy zgodni. Proszę nie jeść obiadów w akademickiej stołówce. Obiad tutaj będzie zawsze czekał na pana. Niezależnie o jakiej porze wróci pan z uczelni. Jest kuchnia, będzie pan mógł sobie przygrzać, gdy wystygnie. Któregoś dnia po obiedzie, gdy zabrałem się już do nauki, zapukał do moich drzwi. Czy można? Nie przeszkadzam. Na chwilę tylko. Chciałem zobaczyć, jak pan się urządził i powiedzieć, że raz na tydzień w piątki przychodzi sprzątaczka. Gdy będzie u pana sprzątała, proszę się przenieść do salonu. To ten największy pokój, więc mówimy salon. Śmieszne, lecz już zrobić przyzwyczajenie z młodości. Aha, wychodząc z mojego pokoju, jakby sobie nagle przypomniał, w jakim celu przyszedł. Zapomniałem pana uprzedzić, że dziś wieczorem przyjdzie do mnie 2 przyjaciół na brydża. Pan gra w brydża? A nie chciałby się pan nauczyć? Szkoda. Mądra gra i fascynująca. Tak, rozumiem, ma pan egzamin. Nauka to nie żarty. Z góry zatem przepraszam, że może być nieco za głośno. To nieco za głośno zaniepokoiło mnie. Pomyślałem, że gdybym miał watę, powsadzałbym sobie kłębki w uszy. Tak robili koledzy w akademiku, gdzie w pokojach mieszkało po 10-12 osób, a nikt się z nikim nie liczył. Nie miałem jednak waty. Powiedzieć co nieco głośniej, to jakby nie wiedzieć, co to znaczy głośno. Jeszcze kart pewnie nie wzięli ze stołu, a głosy ich brzmiały, jakby skądś z daleka mówili do siebie, a nie siedzieli naprzeciwko przy tym samym stole. W każdym razie niemal każde ich słowo do mnie dochodziło mimo zamkniętych drzwi. No jakoś to znosiłem. Głosy ich zaczęły się jednak podnosić wraz z kolejnymi rozdaniami, a przy którejś partii pojawiły się już wzajemne pretensje, chociaż brzmiały bardziej jak wymówki. Z czasem, gdy się coraz bardziej roznamiętniali, przeoblekły się w oburzenia, pokrzykiwania czy w kłótliwe spory, że któryś nie zagrał tak, jakby należało, nie to zrzucił, nie ten kolor licytował, a w ogóle powinien spasować zamiast licytację podbijać. Głosy ich wydobywały się z głębokości gardeł, czy nawet trzewi, charkliwe, rozjuszone, wściekłe. Raz po raz wybuchały, przypominając mi rozrywające się pociski. Któryś w pewnej chwili jakby trzasnął kartami w stół i ryknął: nie gram z tym durniem! Widocznie dał się dobruchać, bo gra potoczyła się dalej. Wydawało się, że będzie spokojniejsza. Niedługo to jednak trwało. Po następnym rozdaniu temperatura znów zaczęła rosnąć, zmierzając ku temu samemu, do kłótliwych pretensji, zajadłych sporów, grożąc w każdej chwili wybuchem, kto wie nawet, czy nie karczemną awanturą. Czekałem, że ta chwila jest tuż, gdy któryś któremuś da w twarz.
zwłaszcza jeden z nich, o głosie piskliwym, świszczącym, niemal pomiatał pozostałymi. Być może był najlepszym brydżystą w tym gronie. Wyzywał partnerów od najgorszych, klnąc, na czym świat stoi. Albo też starał się w ten sposób nadać swojemu astmatycznemu głosowi władczą wysokość. Nie dało mi się przy tym brydżu cokolwiek przeczytać. Nie tylko zdania uciekały przede mną, litery kłębiły się niczym mrówki w rozgrzebanym mrowisku. Przeczytałem jedną stronę, drugą i nie tylko nic mi nie weszło do głowy, ale nie mógłbym powiedzieć, o czym czytałem. Zacząłem od początku i to samo. Zostało mi w oczach jedynie to mrowisko liter. Wtem zadźwięczały kieliszki niesione na tacy i nadzieja we mnie wstąpiła. Ktoś jakby zamknął pierwszy punkt posiedzenia. To na dzisiaj koniec z brydżem. A ktoś inny powitał te kieliszki. Hurra! Rozlano, wzniesiono toast za gospodarza, prawdopodobnie drugi i trzeci i zaczęło się coś jeszcze gorszego niż brydż. Brydż przynajmniej pochłaniał ich uwagę i nie pozwalał za dużo mówić, poza przerwami między kolejnymi rozdaniami. Teraz zwolnieni z bryża poczuli się swobodni i zaczęli jeden przez drugiego otwierać swoją pamięć, a każdy tej pamięci był jakby pełny po brzegi. Zastanawiałem się, czy wszyscy są mniej więcej w tym samym wieku, gdyż każdy z nich miał inną pamięć. Z początku wydawało mi się, że ich wspomnienia obejmują te same czasy, przedwojenne, wojenne, powojenne. Szybko się jednak okazało, że gdy nagle któryś z nich wściekłością walnął pięścią w stół, domagając się potwierdzenia własnej pamięci, że ich czasy nie zgadzają się z sobą, jakby każdy żył w innych. Zaczęli jeden drugiemu zarzucać przeniewierstwa, kłamstwa, w najlepszym razie sklerozę. Miałem wrażenie, jakby to czasy z czasami tak się ścierały, napadały na siebie, wyzywały się, a bohaterowie byli tylko słuchaczami. Przy dobrej woli mógłby ktoś nawet usłyszeć szczęk broni, chociaż to kieliszki podzwaniały, gdy trącali się z rozpaczy, że bez nich dzieje się teraz historia, niesprawiedliwa jak zawsze, nie mówiąc, że ich wykluczyła, gdy się zestarzeli. Zapewne nie zdawali sobie sprawy, że dopiero teraz, na starość, i to w ścisłym, przyjacielskim gronie, bo cóż może grozić na starość prócz chorób, mogli się tak między sobą różnić, a nawet poszczuć na siebie czasy, chociaż były ich wspólne. W sile wieku, może i piastując jakieś stanowiska, musieli być prawdopodobnie jednomyślni. Tylko w ten jeden brydżowy wieczór mogli pozwolić sobie na różnice poglądów. Jeśli nawet te stanowiska, które piastowali, nie były zbyt wysokie, dajmy na to księgowych, planistów, kierowników socjalnych, i nie w żadnych zakładach o znaczeniu strategicznym, lecz powiedzmy w wytwórni serów żółtych, to jednomyślność obowiązywała do samego dołu. Tego jednakże nie byłem w stanie z ich kłótni się dowiedzieć. Trzeba by ich bowiem widzieć, ich gesty, ich twarze, zapienione usta, ich oczy, rzucające błyski niczym sztylety. Nieraz słowa potrzebują wsparcia, gdy się je zniewala gestami, twarzami, ustami, oczyma. A oni gardłowali jeden przez drugiego, przerywali sobie, nie kończyli, nie zaczynali. Wszystko jakby kotłowało się w środku czegoś, co im tylko było znane. W każdym razie nie wykluczam, że w tej awanturze próbowali się wyzwolić z dawnych zależności. Tylko, że to nie takie proste. Zarażona taką zależnością krew krąży w człowieku już do końca życia. Wyszli dopiero o świcie. Tłukli się, szarpali przy tym wychodzeniu za klamki, jakby nie mogli do drzwi trafić. Któryś nawet wściekle rzucił, otwierając chyba trzecie drzwi, gdyż trzy razy trzasnął. Czy z tego twojego mieszkania nie ma wyjścia? Któryś znowu uchylił drzwi do mnie, a ujrzawszy mnie nad książką pod lampą, beknął przelaszem. Zamiast jednak drzwi zamknąć za sobą, szerzej je otworzył, jakby nie był w stanie wycofać swojego ciała.
i znów mnie przeprosił, że tak powiem, przepraszam. Po czym złapał się drugą ręką futryny, odbił się i trzasnął drzwiami, jakby tym razem jego ciało samo do tyłu go odbiło.